Siema, witam w kolejnym odcinku podcastu Bity, gdzie rozmawiam z komikami o pisaniu bitów komediowych. Dzisiaj moim gościem jest Damian Skóra, który wydał właśnie swój nowy materiał pod tytułem Wspomnisz moje słowa i rozmawiamy o tym, jak on ewoluował, więc zapraszam do rozmowy z Damianem Skórą. Panie Damianie, witam serdecznie, w końcu, rok...
Tak jest.
Od roku się umawiamy, kurde, nie wiem, czy ludzie są świadomi, jak długo my się umawiamy, już ludzie do mnie pisali, kiedy Skóra? Ja mówię, słuchajcie, od roku planujemy, już przy roście Pudziana miałeś być. I żeśmy się nie zgrali terminowo i teraz w końcu się udało.
To prawda. No, wiesz, ja rozważałem długo, czy przyjść po prostu.
Rozumiem.
Nie, no, prawda jest taka, że nie było materiału do analizy żadnego. Nie? Ja się najdłużej z tym materiałem przebujałem ze wszystkich dotychczasowych.
Tak? Ile jeździłeś?
Zawsze termin ważności to był tak poniżej roku, no. A tutaj ten bit, którego będziemy słuchać, ma 1,5 roku.
Super.
No, ale to wszystko wynikało z tego, że chciałem dociągnąć jakby cykl życia tego programu do planu, który sobie ukułem kiedyś w głowie i pokrzyżowała mi go pandemia. Czyli ja stwierdziłem, jak zoptymalizować, wiesz, cykl jakby wykonywania tego programu, wiesz, wszystkie jego etapy po kolei. Czyli tam on się rodzi, testujesz go, grasz, nagrywasz, wrzucasz do internetu. No i ja sobie nie mogę pozwolić na niegranie plenerów przez wakacje i uwzględnienie to w tym cyklu. I wymyśliłem sobie, że najlepiej byłoby, kiedy gdzieś pod koniec sierpnia zaczynam testować, już go wiesz, w całości. Od września zaczynam go grać za pieniądze. W okolicach wczesnej wiosny go nagrywam. Dogrywam go sobie jeszcze później na plenerach, wrzucam go pod koniec sierpnia, jak już jestem po plenerach i zaczyna się cykl życia kolejnego programu, tak, ale wyszła pandemia i musiałem ten przeciągnąć. Nie?
No i bardzo dobrze, no. ale uważasz, że to dobrze, na dobre wyszło czy nie?
To, że go przeciągnąłem? No, tak. Niektóre bity zyskały, bo miałem okazję nad nimi popracować, a niektóre straciły na aktualności.
A no tak, bo się wtedy... Okej. Okay. A co ci straciło na aktualności?
Na szczęście rzecz, którą i tak bym usunął, końcóweczka. Ludzie już nie mają takiej emocjonalnej reakcji na, wiesz, na ówczesne zjawiska polityczne, które wtedy były świeże.
Tak.
Nie chcę zdradzać do końca, bo będzie w nagraniu, ale to...
A, będziemy o tym gadać, tak?
Tak, dobra. No wiesz, pewne efekty kryzysu i inflacji też były na przykład bardziej odczuwalne zimą, jak były media drogie i komentarz, wiesz, na ten temat jakiś tam krótki one-linerek bardziej działał niż teraz.
No oczywiście.
Teraz to już trzeba reminiscencja, a pamiętacie jak... Więc to choćby mogłem się lepiej przygotować do tej rozmowy.
Nie, jesteś bardzo dobrze przygotowany. Ja bym absolutnie, jesteś bardzo dobrze przygotowany. W ogóle, słuchajcie, ja muszę telefon wziąć do tego, bo nasza interakcja dzisiejsza się zaczęła, nie, wczorajsza, od tego, że pan Damian Skóra mnie w cudowny sposób wyjaśnił, bo napisał, że tam przygotowuje się i co ma wyciąć i że nie wie, który bit. Ja mu napisałem... Cokolwiek lepsze niż nic, więc coś daj najlepszego, co masz. Na co Damian mi odpisuje? Brzmi to jak refren jakiegoś hitu Eweliny Farny. Nie, Flinty, przepraszam.
Eweliny Farny.
Ewy Farny, chciałem powiedzieć. Mam takie ty chuju, ale to na serio brzmi cokolwiek lepsze niż nic, więc daj coś najlepsze, co masz. Naprawdę brzmi jak...
Taki uplifting, wiesz, hymnowy kicior. Tylko zmieniłbym wersję. Bardziej bym to słyszał w ustach Piotrka Kupichy. Pokaż, na co cię stać. To jest trochę, wiesz, w tym klimacie.
Cokolwiek lepsze niż nic, więc coś daj lepszego, najlepszego, co masz. No napisałem mu na serio, no bo tak chciałem, żeby taki beat wybrał, no.
Ja pierdolę.
Ale teraz do tej pory ja już się bałem ci czegoś, cokolwiek pisać, nie? Może tak myślę, każdy, zaczęło wszystko, co zacząłem pisać, zaczęło mi brzmieć jak jakieś teksty z piosenek.
Może jesteś nieodkrytym talentem, wiesz, tekściarskim.
Może tak.
Zdarzyło ci się popełnić?
Ja pisałem wiersze jako młody człowiek, bardzo dużo wierszy pisałem jako młody człowiek i już się z tego śmiałem w różnych miejscach, ale stary, nie wiedziałem, gdzie je publikować, więc wieszałem je w męskim kiblu na studiach.
Okej, to myślę, że wiele osób wpadło na podobne formy.
Naprawdę? Jakby to, jest tak, jakby co ja w ogóle w głowie miałem, że ten. Ale tak, zdarzało mi się popełniać, więc widać echa tego
W rymowanych żartach.
W naszych wiadomościach. W rymowanych żartach.
Powiedz mi, a wręczyłeś kiedyś jakiejś dziewczynie na przykład swój wiersz?
Nie, nigdy. To zawsze było o cierpieniu. To nigdy nie były romantyczne wiersze. To były...
Nie, nie, przeszkód. Wręcz wiersz o cierpieniu przez nią, żeby zrozumieć. Wiesz, na przykład fajnie by były wiersze post factum, nie, że te w ramach bajerki, że przed jeszcze tam chodzeniem, tylko po.
Wyjaśniasz ją, tak? Tak, jak
wyjaśniasz wiersze. Tylko jak, jak zrymować, ty kurwa, zmarnowałaś 21 lat życia, cię?
To już jest taki grube, to jest taki na rozwód, to ten, na sali
wiersze rozwodowej. Wiersze rozwodowe, tak. Chciałeś być ghostwriterem wierszy rozwodowych. Nawet nie, że mąż sam pisze, tylko ty dosłownie za hajs.
No, ale tak. Więc tak, słuchaj, Damian, zaczynamy. Po początek. Skończył się festiwal stand-upu. Jak wrażenia?
Niewielkie, bo mało uczestniczyłem. Wiesz, miałem okazję przyjechać pół godziny przed własnym wejściem tam.
A w czym ty brałeś udział? W
takim... prawdziwych historiach.
Prawdziwych historiach, okej. Okay. A co
tak,
opowiadałeś?
Tak.
Czy masz
opowiadałem dwie historie, tak, mogę. Opowiadałem o tym, jak złapałem trzy kleszcze podczas grzybobrania.
Okej.
Okay. I o najgorszym występie w życiu.
O!
Tak. Wiesz, mogę ci spokojnie sprzedać tę drugą historię.
To dawaj, najgorszy występ to jest bardzo tematyczne.
Ponieważ prawdopodobnie, bo to było nagrywane, nie? Te prawdziwe historie, tak jak wszystko. Mhm. To miało iść na kanał, nie pamiętam czyj, kogoś tam, nie mój, co jest bardzo ciekawym układem, ale impreza no, trochę miała obsuwę, mówiąc trochę.
Mówisz o tej teraz tutaj, czy tak, o tamtym najgorszym
tak,
występie?
Tak, o tym, nie, o tych prawdziwych historiach teraz miała obsuwę i ja tam koło północy kończyłem.
O, oh, wow.
Tak, więc było sporo gdzieś tam przedłużonych wejść chłopaków. I połowy publiczności już nie było. Nie? Tam wszedłem już na takie zgliszcza trochę. Nie mówię tego, żeby się usprawiedliwiać. Ja okay. do końca nie byłem pewien, wiesz, jak ta historia wejdzie. Po prostu chciałem się nią podzielić. No ciężko było. Ciężkusieńko. Wiesz, występ się zaczął od tego, że wszedłem i dostałem takie brawa, nie?
Okej. Już było widać.
Autentycznie, że... szczerze mówię, co wy kurwa, co to są za brawa? Wypierdalam stąd. Nie mam ochoty na was występować. Ale... Jakoś ludzie tego nie odczytali, że ja nie żartuję i pomyśleli, że to żart, więc początek był spoko.
Okej, okay, czyli się zaśmiali na początku. Tak, dobra, okej.
Okay. Publiczność zadziwiająco często nie wie, że ja na serio mam do nich jakieś pretensje. Kompletnie odczytają ten.
Myślisz, że to może dobrze?
To super, to... tak. Ja bym sobie życzył, żeby tak było. od czego ja odbiję?
Od prawdziwej historii, która miałeś na najgorszym występie.
Tak, i podsumowałem tam te prawdziwe historie słowami, że mam nadzieję, że o tym występie, gdzie opowiadam o najgorszym występie, nie będę mówił, że to jest najgorszy występ, że jakby kolejka się nie przesunie, nie? Okay. Bo były do tego warunki. Najgorszy występ miał miejsce na Helu. Tak jest, to było podczas pandemii. Zaproponował mi to pewien kolega, i że to jest w Beach Barze dla...
O, już brzmi dobrze.
Beach bar
już...
na Helu, myślę, surferzy, kurwa, wiesz.
Na pewno w Polsce.
Mi się to kojarzy jak kitesurferzy, czy tam wakeboard, no tak, tak, takie para chyba są na surferskie. No. Ja sobie myślę, że ci ludzie są zbyt cool, żeby się śmiać. Ja sobie nie wyobrażam takich serwerów, tych surferów, że oni się śmieją, wiesz, tak spontanicznie z moich boomerskich tekstów, więc... kurwa, nie mam nic z Quicksilvera, nawet oni się nie będą utożsamiać ze mną, nie mam relatable dla nich treści. Ale dostałem hasło, że Rutek występował tam wcześniej i fenomenalnie, i wszystko super. Okay. Kurczę, no Rutek jest jednak pokolenie wyżej. Jak mu się udało, to może to ja też będę zadowolony. Okazało się, że to jakaś smażalnia ryb, stary. Przyjeżdżam tam po 3 godzinach snu, bo wcześniej graliśmy koncert z zespołem w Poznaniu, który opijaliśmy.
Tak, Damian jest muzykiem, jeżeli nie wiecie.
To też wróci ten temat, bo to okay. No. I wiesz, jest to smażalnia ryb. Warunki są takie, że są po prostu ławy drewniane, stoły takie biesiadne, parasole tyskie, ludzie piją żywca, chaos. Nic się nie zgadza. No i ja byłem w kiepskiej formie, myślę, forma słaba, może wiesz, te warunki będą dobre. No absolutnie nic się nie zgadzało. Poza tym, że nie ma sceny, wiesz, oświetlenia, nic. To jeszcze nie jest to nigdzie zaanonsowane. Nie ma plakatu, informacji, wiesz, w necie, nic. Ludzie siedzą rodziny, jest niedziela i sobie spokojnie spożywają rybkę i nagle ma być stand-up.
Teraz nie.
Jak, co tam się dzieje, żeby ci jakby okoliczności jeszcze doszczegółowić, to mamy ten beach bar tak w kształcie litery L. Tutaj są te ławy z parasolami i 10 metrów dalej jest wydma z krzakami i tam już dalej plaża.
Okej.
Okay. No i stoi ten menadżer, tak patrzy, mówi, może byś na tej wydmie stanął.
No,
ja cały czas mam w głowie perspektywę tych ludzi, którzy wiesz, konsumują sobie i nagle z krzaków wyrasta jakiś typ i zaczyna przeklinać. Nie wiadomo, kurwa, dlaczego. Więc ja mówię, słuchaj, no może nie, może chociażbym pod tą budką stanął. I była bliżej tych ludzi, taka budka, która była wówczas zamknięta. Tak jak kiedyś były takie dokumenty czarno-białe z czasów PRL o bumelantach, co pod budkami z piwem stali. No. Tacy oparci. To wygląda jak ta budka. Więc ja się też oparłem, jak bumelant, żeby pokazać luz, wiesz, mową ciała. Zero. Dostałem taki zabawkowy mikrofonik, taki wiesz, że waży 5 gram. Jak go
wiem, masz plastikowe takie, no.
Tak, i taką kolumienkę do karaoke. No i mówię do tych ludzi. I tam, no, mówię, skład jest taki, że rodziny z dziećmi, jakieś małżeństwa.
Która jest godzina, żebyśmy tak ten
jest jeszcze pełne słońce, jest jakaś 18, 17, pełne słońce, nie? Ja stoję. Tu mam menu, wiesz, z Knysza Jarska zdjęcie, kurwa, obok twarzy. Wracając do składu, więc rodziny z dziećmi, małżeństwa, gdzieś takie w średnim wieku i na końcu siedzą tacy właśnie typowi surferzy. Ja widzę, że oni mnie, ja się tam męczę, ja widzę, że oni mnie oglądają tak, jak się ogląda, wiesz, Kononowicza w necie. Aha, jako wykręt, wiesz, oni się nie śmiali ze mną. Ja miałem ochotę się tam złamać i mówić, to nie tak, ja jestem jednym z was. Przez chwilę mi się tylko udało złapać jakąś taką pozytywną interakcję z żoną. Jak małżeństwo się działo i z tą żoną na moment. I byłem tak zestresowany w tym wszystkim, że chciałem szybko coś włożyć. Szybko jakiś żart, skoro już mam, nie? Jakieś tematy, wiesz, jakieś rozmowy o jebaniu z tą kobietą. Obok mąż siedzi. I mózg nie pracował. Nie pracował zupełnie. Żeby to podsumować, highlightem imprezy, najlepszym żartem, jaki tam zaproponowałem, jednocześnie tym, który wycofał tę żonę z rozmowy, ja wiesz, spytałem, jak ona ma na imię, ona powiedziała Alice. Jeszcze trochę bym rozbił tę pretensjonalność. W Polsce ci dali Alice, naprawdę? Powiedziałem, o, to zupełnie, tak moja babcia mi powtarzała, stare przysłowie, Alice, i mi konia z Velis.
No!
Tak.
O kurwa. I co, surferzy wstają i klaszczą, mówią, jest jednym z nas. To jest, wow.
No tak, języki zna, rymować potrafi. No. Wiesz, jaki to jest występ, że tam masz ochotę się schować już. Nie,
absolutnie.
Nawet nie być tam sekundy dłużej.
I się zabić, od razu wbiec do morza i nie wypływać.
Tak. Ja cały hel do końca tam przebiegłem.
Ile miałeś minut zrobić?
Wiesz co, ja dumny, że tam jadę, mówię, bo to miał być występ solowy, bez prowadzącego, bez niczego. Mówię, nie ma problemu, ja mam godzinę, mam ponad godzinę, stary, nie ma problemu. No i pozytyw, dowiedziałem się, że ten materiał bez śmiechów zajmuje 45 minut niecałe. Zobacz, ile tam musiało być, wiesz, zostawione przestrzeni. Więc jakbyś się kiedykolwiek czuł niepotrzebny, to pomyśl o pauzach, które tam zostawiałem na śmiechy.
O kur... Kiedy to było?
To było 2020 lato.
Lato 2020, czyli otwarcie po pandemii, oddech.
Międzypandemiczne występy. Okienko.
Tak, takie, i wtedy masz, występy. Jezu, wracam do gry na grubo.
I co najciekawsze, dzień po tym, czyli miałem złotą serię, koncert, chlanie do rana, najgorszy występ w życiu i następnego dnia nagranie materiału do internetu, bo była to jedyna okazja na grecję na większej publiczności. W Szczecinie.
Ale to jest, no właśnie, okej, dobra, bo ty masz nagranie z Krakowa? Czy ja chrzanie?
Tak, ale materiał pod ten stary maleńki był ze Szczecina i nagrywałem go właśnie po tej bombie życia. I też...
Czekaj, ja mylę chyba z tą prawdziwą historią o Wolskim.
A, co ja się tu stało? To jest z Krakowa nagrywane.
To jest
z Artefaktu.
Dobra, Artefaktu. No, dobra, to mi się pokrzeniło, sorry. No,
A to ty właśnie widzisz, ja wrzuciłem tę historię, żeby zobaczyć, czy storytelling mi się podoba i czy się nada, ale też jako taką międzywrzutkę, skoro chciałem przeciągnąć ten materiał główny.
No okej. Okay.
To tak, to było z Krakowa. Natomiast tamto ze Szczecina, myślę, że na tym nagraniu, ja je najmniej lubię ze wszystkich speciali, jeszcze echa tej bomby rezonują.
Tak, w oczach masz je?
Tak, występie.
Ale czy widać jakieś łzy w oczach, że jak słyszysz pierwsze śmiechy na występie, że masz takie, nie, jednak się da, jednak można, jednak...
Widać, wiesz co, wydaje mi się, pewien strach po puentach, które dobę temu nie wchodziły zupełnie.
Ale to jest na serio traumatyczne. Jak kurde, dostaniesz taką bombę, to jest...
Tak.
Ale
tak.
Ja mam teorię, że bomba przed nagraniem dobrze robi.
Też mi tak to uzasadniał realizator, ale teraz z perspektywy czasu wiem, że on po prostu bardzo chciał zarobić.
Okej, rozumiem. Nie, ja mam teorię, że na serio, że pokorniejesz, bo jak masz za dobre występy przed nagraniem, to nagle na nagraniu może być ta taka, pff, o Jezu, jednak to nie weszło i ten strach jest teraz, że o Boże, nie idzie. Rozumiem. A przed występem, jak masz bomby, to masz takie, o jednak idzie, jest dobrze i się wyluzowujesz i wiesz, i masz więcej, przynajmniej ja mam więcej takiego dobrej energii.
Rozumiem. No, być może jest to przydatna umiejętność, żeby się przyzwyczaić do bombienia i umieć się w tym odnaleźć, nie? Żeby mieć to też w toolboxie swoim.
No my tak z Adamczykiem mieliśmy. My zrobiliśmy sobie kiedyś wspólne nagranie i jak do Normy nagrywałem i my pojechaliśmy gdzieś na południe, już nie pamiętam, to czy to był sierpiec, czy nie, jakieś na S miasto. Graliśmy w takiej kawiarni w rogu po prostu i wiesz, i takie bomby żeśmy przywalili. I mówię, dobra, jedziemy do Wrocławia, tam się odbijemy. Drugie dwie bomby i następnego dnia nagranie.
Powinniście w drugim busie saperów wozić za wami.
Wiesz. No stary, kurde, to był taki dramat, a nagranie poszło dobrze. I miałem takie, okej, jednak jest okej. I to mi naprawdę dało takie, że przez tą bombę miałem takie wrażenie, że trochę spokorniałem, że nie jechałem jak taki, wiesz, królewicz, że wszystko jest gotowe, będzie dobrze, tylko z taką energią bardziej na skupieniu wjechałem na to nagranie.
Fajnie, ale to też wydaje mi się, że ta postawa pokorna albo taka cwaniacka, bardziej z buta, też warto ją dobrać do stylu, do treści, nie?
Jak no może podajesz, tak, no.
Że gdyby na przykład tam, nie wiem, Pacześ wjechał na pokorze, no to nie pasowałoby do końca, nie?
No, to prawda. No,
chyba,
no,
że wjechałby na macie pokorze, ale on niestety jest normalnego wzrostu, więc nie jest to atrakcyjne.
Mat pokora wyciągnięty chyba z 2011, tak nagle pff, na stół.
Jest zupełnie. Kim on był? Ja nie wiem, ja tylko nazwisko.
Chyba powiem. Partnerem Patrycji Kazadi, co jest dziwne, że wiem.
Ale jest z tego znany?
W Polsce przynajmniej, bo się dużo w mediach obijał. Okay. Tak mi się tak wydaje, ale ja nie wiem. Jakiś piosenkarzem, no jakby, no.
Aha, dobrze. Dobrze.
No dobra, to kolejne pytanie standardowe. Damian Skóra, jak pisze materiał? To jest klasyczne pytanie. Jak siadasz do pisania, gdzie ci się pisze? Od czego zaczynasz tworzenie nowych rzeczy?
Od czego ja przede wszystkim zacznę tę odpowiedź? Może, wiesz co, odpowiem poniekąd na twoje pytanie.
Dobrze, politycznie.
Ponieważ...
Już takie polityk tak składasz.
Tak, wodociągi kieleckie bardzo dobrze piszą swój materiał.
Damian Skóra.
Wiesz co, miałem teraz w hotelu akurat telewizor, a nie mam w domu, więc naoglądałem się debat. Debat w tych wszystkich, wiesz, stolikach takich kawiarnianych. Mhm. Wysłuchanie twojego podcastu trochę zmieniło pisanie mojego materiału.
Naprawdę? Ja na lepsze czy na gorsze? To jest pytanie, tak.
No, jeśli chodzi o etos pracy, to na lepsze chyba, nie? A jeszcze czy na lepsze, czy na gorsze, to jednoznacznie już odbiorca kochany stwierdzi Boży Polski. Więc tak, ja pisałem materiał bardzo spontanicznie. To znaczy, ja mam klęskę urodzaju, jeśli chodzi o premisy.
No, to jest najcięższe. Dobry premisów, tak.
Ale jestem kompletnie niewyedukowany, jeśli chodzi o te mechanizmy, jak się pisze żarty, konstruuje puentę i tak dalej. Więc dużo premisów u mnie idzie na zmarnowanie i ja nie mam tak, że...
A czekaj, źle zrozumiałem. Klęskę urodzaju, to że ty masz za dużo.
Klęskę urodzaju, tak.
Masz za dużo.
Zdecydowanie.
Okej, okay, dobra, no.
Wiesz, jest tyle premisów w stosunku do punchline'ów.
A, okej. Okay.
I z tego powodu też może trochę mi nie szkoda się ich pozbywać. Jeżeli mi jakaś konstrukcja premis punchline nie wejdzie, to stwierdzę, no dobra, to następny premis, nie? Aha. Jedziemy. I tak sobie działałem. Spontanicznie zbierałem różne premisy albo w ogóle ideę. No i później jak przychodziło już bliżej okresu, jak się kończył cykl życia poprzedniego materiału, to siadałem, żeby sobie to rozpisać. Trochę się to zmieniło na bardziej usystematyzowaną pracę, jak posłuchałem kilku odcinków twojego podcastu. Mhm. Bo ja myślę, kurde, co ci komicy tacy znani? Przecież ja też jestem fajny chłopak. Co ja robię źle? Stary, i się dowiedziałem. No pracuję za mało.
Ale ja powiem ci szczerze, że też odkąd zacząłem ten podcast, ja też takie miałem wrażenie, Boże, coś tam jest niesprawiedliwe, dlaczego tamten czy ten. A potem nagle jak zaczynasz myśleć o tym, to masz takie, okej, ja zacząłem też widzieć, gdzie jest ta praca włożona i to bardzo często nie jest przypadek, że osoby szybciej, kurde, levelują. Jest tak. Tam dużo, dużo różnych czynników, które oni robią lepiej niż ja czy ty. I kurde, tak.
Lepiej, więcej, wiesz. No oczywiście tak. Są też cechy, na które nie do końca masz wpływ, pewne predyspozycje.
Tak.
Ale jednak dużo pracy można włożyć. Tak jak wiesz, muzykowi ktoś mówi, że ma talent, a nie widzi tych 15 lat, wiesz, szkół muzycznych, ćwiczeń i tak dalej. W każdym razie, wysłuchałem odcinków, pamiętam to, z Leją, z Jurkiewiczem, z Olką Szczęśniak, z Kasprem Rudzińskim. I wiesz, i tam wszędzie była praca. niektórzy codziennie. Mhm. Jak codziennie? Jak można codziennie pisać materiał?
No co, że
tygodniowe występy? No wiesz, no tak spisywałem te premisy cały czas, no i później siadałem na takie 2-3 dni bardzo skoncentrowanej pracy, a później już w trakcie grania tego materiału gdzieś tam dokręcałem rzeczy.
Okej, okay, wow, okej. Okay.
No, a w tym wypadku, bo to się wszystko zbiegło w czasie, i myślę, że dobrze, że ten podcast, umówiliśmy się na niego trochę później,
no.
Bo też jest w tym trochę większa twoja rola nieopatrznie, nie? Czyli nie chciałbym ci oddawać za dużo, ale też nie za mało.
Słuchaj, to znaczy, ja po procent tutaj przyjmę.
A jak będzie chujnie, to procent, wiesz, chujni negatywnych tego. Komentarzy też przepchniemy. Ale ciekawe, bo są takie fora, gdzie się sprzedaje punkty karne. Skupuje punkty. Inaczej. Tak? Ktoś bierze na siebie punkty karne drogowe.
Za kogoś innego?
Tak, za pieniądz. Nie? Jakbyś na przykład negatywy przejmował właśnie za pieniądz.
O, oh, wow. Łapki w dół na przykład na
tak,
YouTube.
Tak, tak, tak. Jest transfer. Ale wracając, więc biegło się to wszystko w czasie,
no.
Bo mieliśmy taką trasę chyba tygodniową z Puzyrem Szczecin i okolice u Wikinga. Mhm. Jest to tyle fajne, że jest na zasadzie gwiazdy, czyli bazujesz w jednym miejscu i sobie tylko dojeżdżasz do miejscowości.
Tak.
Co daje tą komfortową sytuację, że się nie tułasz między noclegami.
Tak, tak, tak.
No ja mam też problemy ze snem, Filip nie. I on wstawał dużo później, ja się budzę za wcześnie. I po wysłuchaniu tych podcastów stwierdziłem, że to jest znakomita okazja, więc codziennie rano wstawałem i wiesz, godzinę, półtora, dwie siedziałem nad tym materiałem.
Super!
I w połowie tego jakoś mieliśmy występ w Szczecinie, gdzie ty też byłeś z Łukaszem.
Tak, pamiętam, że przyjechaliśmy tam później jakoś, bo mieliśmy swój tam gdzieś,
tak,
gdzieś obok.
Tak, no, tak. No, i ku mojemu zaskoczeniu ty tam posłuchałeś tego mojego występu i miałeś parę pomysłów, parę uwag. Plus też utwierdziłeś mnie w tym, że ta puenta, która kończy materiał i zbiera śmiechy, jest trochę nisko wiszącym owocem. Ja to też czułem. Ale to był materiał na wówczas jeszcze świeży i to mi bardzo działało. I myślę sobie, dobra, na razie się tym nie przejmuję. Mhm. Na razie się przejmuję tym, żeby człowiek płacący za występ na żywo był zadowolony, a nie darmozjady na YouTubie, nie? Więc... Więc... Na tym się skupiałem, ale jak już wiesz, po rozmowie się w tym utwierdziłem, to stwierdziłem, trzeba szukać.
No.
Szukałem i codziennie testowałem inne zakończenie.
O, super.
Tak. Nie chcę wchodzić dalej, bo to warto by było może o tym pogadać po wysłuchaniu tego bitu. Natomiast zamieniło się to w systematyczną pracę teraz. Zamieniło się to w systematyczną pracę, czyli faktycznie zaznaczam sobie fragmenty średnie, na brązowo? Nie wiem, no taki sobie myślałem.
No ale to dobry system. No,
i później brązowe. Do nich wracam. I to, co się zmieniło, to też spisanie analogowego na kartce, to wszystko mam w jednym Google Doc. Tam wiesz, mam właśnie kolorki, zakreślacze i w ten sposób pracuję. Jest to bardzo nieromantyczne podejście.
Tak,
ale to się zbraniałem, a się okazuje, że trzeba. Kiedyś nam AI pokaże, że wszystko jest przeliczalne.
Wszystko jest przeliczalne, wszystko. Mi się wydaje.
Nie tak, ma co się bronić, trzeba się po prostu...
No maksa, stary. Ten, to jest jak z tym Moneyball w tym filmie.
Tak, nie?
To jest coś takiego. Ale to super. Mieszko ma taki system, że chyba od 1 do 5 sobie daje siłę puent.
Wow.
Ja sobie, jak już podchodzę... Dzisiaj nie mam tego zeszytu. Ja to na którymś podcaście, chyba na tym, co będę teraz nagrywał do życia, mam taki system, że ja sobie wypisuję ten, wiesz, jak mamy setlistę i masz tematy, to jak nawet prawie do zdania wypisuję i daję sobie od 1 do 10. Idę takim zygzakiem i widzę, jak ten zygzak idzie do góry czy do dołu. Czy mi energia podchodzi, czy mi opada. Jak widzę, że jak mi odpada dwie puenty, trzy puenty, to sobie zaznaczam i wiem, że to jest ten fragment, na którym trzeba pracować, stary.
Stary, człowiek wysyła tych twoich podcastów, myśli sobie, no już bardziej się tego usystematyzować nie da. A ty jeszcze robisz wykresy energii.
Tak, no wykres energii. Siedzę i słucham z pięciu występów pod rząd, żeby to było jakieś taki właśnie średnia, żeby to nie było, że z jednego, że mi dobrze poszło.
Tak,
jest
tak.
Antoś, ale robotę bym zrobił. Tylko, że chujowy siedzę, płaczę, kurwa, ale zaznaczam, stary. I niektóre są takie, że jedę po ziemi po całości, a niektóre są, że takie, że u góry. I potem sobie jakąś średnią z tego robię i zaznaczam. I wiem, że te 3 minuty i muszę nad tymi 3 minutami pracować. Tak jak ty wiedziałeś, że puenta jest ostatnia i tą puentę zmieniałeś cały czas.
Zgadza się. Tak, tak, tak. Wow, no niesamowite. Przecież ja myślę, że sam ten podcast, jak będzie treścią wkładową do treningu danych, gdzieś tam czatu GPT, szybciutko nas wykosi. Jakie mamy umiejętności poza stand-upem, Antek? Się zareklamuję potencjalnemu pracodawcy.
Nie wiem, mogę nosić rzeczy? Nie wiem, jakby przy komputerze, przepisać umiem? czytać jakby, z tym mężczyzną.
Ty już jesteś overqualified do parlamentu, więc bardzo spoko. Aha.
No nie, no ale nie, mi się wydaje, że akurat ChatGPT czy te AI, my jesteśmy w miarę bezpieczni, tak mi się wydaje, no bo to jednak to jest, chodzi o tą ludzką interakcję na występie. Coś, co jest trudno podrabialne. Tak jakbyś w muzyce da się napisać fajny utwór, powiedzmy, że załóżmy, że AI, żebyś wrzucił setki milionów piosenek i on wywali ci fajną piosenkę, ale gdzieś koncert na żywo z tą gwiazdą, przeżycie tego, wie, że pójdziesz sobie na The Weeknd, jak ostatnio tutaj był, to jest inna wartość niż odsłuchanie tych piosenek ładnych.
No, ja też na to liczę, że to będzie ostatni bastion, gdzie wiesz, my się będziemy utrzymywać jakoś. Ale widzisz, w muzyce to też jest ciekawe, bo te koncerty na żywo coraz mniej się stają koncertami na żywo.
Że wszystko
The Weeknd nie jest jakimś dobitnym tego przykładem, ale coraz więcej się polega na laptopie. Więc jakie to jest doświadczenie na żywo, jak ta ścieżka zawsze brzmi tak samo, bo jest, wiesz, nagrana albo jest ze sterownika MIDI i jest jakiś procent tego doświadczenia live już zabierany.
No tak, to prawda. No tu chodzi już w tym momencie o show, o to, że wiesz, tam maszerują ci ludzie, bo tam widziałem zdjęcia z tego The Weeknd i tam kurde jakiś Empire State Building nagle wyrasta ze sceny, tam ze 100 osób maszeruje po tej scenie i masz jakiś taki, Jezus Maria, to jest niesamowita choreografia. Ale no faktycznie chat mógłby to napisać.
A nawet nie chodzi o to, że napisać czy nie napisać, tylko ja rozumiem uzasadnienie, bo te same narzędzia, które służą wzbogaceniu występu, no, mogą też służyć jakby zagładzie całej branży i popularności tego. Bo no, człowiek prędzej czy później zauważy, ej, to się różni tylko w niewielkim stopniu. No. Tu, że mi gość puści ścieżki z głośników o dużej membranie, a ja sobie puszczę w domu z mniejszych. To już może nie trzeba. Nie trzeba.
Ale to sam fakt przeżycia z innymi ludźmi nie jest jakąś wartością, że idziesz i przeżywasz to w tłumie, że masz wspólne, takie gremialne doświadczenie.
A nie zauważasz trochę spadku chęci do umieszczania się w sytuacjach takich socjalnych. Nie mówię tego z własnego doświadczenia, ale ostatnio w podcaście Nauka to lubię było o tym, że faktycznie coraz mniej mamy ochotę się spotkać ze sobą.
A to nie. Kurde, nie, bo ja nie chodzę na dużo koncertów, ale nie czuję, że mi spadło, ale możliwe. Może po pandemii jest jeszcze jakiś podświadomy lęk, że nadal się można czymś zarazić i wiesz, i w dużej grupie coś ci grozi. Ale może jak to z czasem minie, to się odbije. No nie wiem, jakoś. No, jednak jesteśmy zwierzętami stadnymi.
Wracając do tego, co mówisz, to liczę, że im bardziej popularne będą te rozwiązania cyfrowe, no, tym bardziej na zasadzie jakiegoś skansenu będą funkcjonować rzeczy, które ja lubię. No bo na razie to jest jakaś tak, wiesz, frustracja wynikająca z tego, że no kurczę, to jest coraz mniej popularne, coraz mniej ludzi się tym interesuje, nie ma w ogóle już narzędzi, żeby odbierać pewne gatunki muzyki, w ogóle, wiesz, dzieła kultury, ale myślę, że może się stać z choćby na przykład jazzową muzyką coś, co się podziało z klasyką, że ona ma swoje jakby inkubatory, nie? Że jest dotowana, że są jakieś tam ekskluzywne, nie w sensie oceny, tylko ekskluzywne, wiesz, sensu stricte warunki jej stworzone. I trochę się tak podzieje z jazzem, który trochę, wiesz, trochę sam sobie jest winien, że przestał tak rezonować ze społeczeństwem i z klimatem czasów. Nie? Kiedyś to była muzyka buntu, muzyka taneczna. Teraz to jest, jedni powiedzą rzecz niszowa, jedni powiedzą rzecz elitarna. Trochę się, wiesz, no odrywa od tego. Nie?
A to nie jest też trochę, tutaj wrzucę ewolucję sztuki? Że tak powiem, że jest jakby, to jest forma, która pasowała do pewnego czasu. Jest super, ja kocham jazz, ale tak jakby nie wiem, komedia slapstickowa i klauny kiedyś, wiesz, po prostu rozpierdzielano i w ogóle super, a potem gdzieś to zaczęło ewoluować w nowe formy i to jest trochę powiedzmy archaiczna już w tym momencie forma, która nie rezonuje aż tak mocno z ludźmi, bo teraz się już zmieniły i są nowe formy, które bardziej pasują do ludzi żyjących w tych czasach. Nie wiem, tak strzelam, rzucam do dyskusji, która może
też
nie ma sensu.
Ja też naprawdę rzucam, wiesz, luźnymi przemyśleniami. Ja tu nie jestem dość kompetentny, żeby się wypowiadać. To, co powiedziałeś, to tak naprawdę uzasadnia, że będą się tworzyć właśnie jakieś takie skanseny, miejsca, gdzie ta muzyka będzie mogła sobie funkcjonować. No bo dalej rzeczy, które choćby wymieniłeś, nie zniknęły zupełnie,
tak,
tylko po prostu stały się dużo mniej popularne, przez co nie są w stanie dać utrzymania. Nie jest w stanie taka rzesza osób związać z tym życia zawodowego jak kiedyś.
Tak, tak.
Ale no, tak jak wszystko, tak jak wszystkie relikty historii, gdzieś znajdziesz miejsca, gdzie można się z nimi zapoznać. Nie?
No tak jak mimów. Ilu masz znanych mimów? W Polsce?
No jednego znamy jeden. Bardzo dobrze.
Okej, okay, dobra. Przepraszam, dwóch w Polsce.
Tak.
No, myślałem o Krosnym akurat, ale...
Tak,
ale,
ja wiem, wiem.
Tak, ale no, więc ten. Dobra, ale odchodząc, chuj, bo to jest... jest
zmieniliśmy w ogóle.
Tak, Damian, dobra. To co, przechodzimy do słuchania fragmentu. O czym jest ten, skąd się zrodził i o czym jest ten fragment, który już będziemy odsłuchiwać?
Więc to jest bit kończący.
Bit kończący, tak.
To jest bit kończący, gdzie w pierwszej jego wersji ja sięgałem po puentę polityczną.
A jaki jest premis tego bitu? Czy wolisz najpierw od puentę?
Nie, wszystko ci powiem. Ten bit zmienił się tak naprawdę przez ogólne założenie, przez ogólną tezę, którą postawiłem w tym programie. I on tak naprawdę nie był pisany z tą tezą. On jej nabrał w trakcie.
Mm-hmm.
I podczas tej pracy w Szczecinie właśnie, jak się co rano budziłem, i szukałem jakiejś wspólnej myśli i znalazłem. Znalazłem taką myśl, która spaja większość tego materiału. Mało tego, która trochę, która w dużym stopniu jest zgodna, wiesz, z tym, gdzie ja tam się widzę w społeczeństwie.
Okej.
To znaczy zanimizowałem, nie, źle, czekaj, bo pani z polskiego by się tam... Się na łóżku żyje, na łóżku się przewraca. tak, spersonifikowałem przedmioty martwe do granic absurdu, że one mają świadomość i nam uprzykrzają życie. Więc ustawiłem się w pozycji takiego niekumającego technologii frustrata, który zamiast ją rozgryźć, no to jak polski obowiązek nakazuje, utworzyłem pewną teorię, która to wyjaśnia na mój chłopski rozum.
Okay.
No i wcześniej... Ten bit kończący, gdzie było to o czujniku ruchu, który uruchamia światło w toaletach.
Mhm.
Były tam już jakieś elementy tego, że on się jakby przekomarza ze mną, ale to w ogóle jakby nie widziałeś kontynuacji, nie widziałeś tego jako efektu kontynuacji pewnej myśli, tylko tak nagle ta teza się następuje na koniec. A w momencie, jak zobaczyłem ten element spajający, no to ten bit nabrał... Po pierwsze, większego sensu, jego umiejscowienie na końcu również, ale przede wszystkim zniknęła ta, wiesz, ta puenta taka, która dawała mi większe śmiechy. Ona zbierała dużo większe śmiechy z tego.
Okay.
Ale satysfakcję artystyczną dawała trochę, wiesz, mniejszą.
Dlatego, że sprzedaje się sam sobie.
Tak, 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 tak. Ta puenta zbiera mniejsze śmiechy, ale jest mi mniej za nią wstyd.
A jaki jest premis jeszcze raz ogólny, tak jakbyś powiedział do tego bitu?
Ludzie versus technologia.
Ludzie versus technologia.
Tak najbardziej ogólnie.
A bliżej?
Jeśli mogę. A bliżej to technologia, która ma złe intencje i dąży do usunięcia jakby cywilizacji ludzkiej, ale bardzo, bardzo powoli.
A, okej, okay, okej. Okay.
No, że my się tutaj, wiesz, przejmujemy AI, podczas gdy w codziennych sytuacjach nie zauważamy, jak się na nas mści.
Maszyny się na nas mszczą. Okej, okay, tak, dobra, tak, dobra. I co, i będziemy słuchać teraz z której wersji, jak wczesnej wersji tego bitu?
Końcóweczka stycznia zeszłego roku. Czyli półtora roku ponad wcześniej. I to było tak, że nie miałem gdzie wcisnąć za bardzo testów, a potrzebowałem już wytestować dużą porcję tego materiału, żeby zobaczyć właśnie jak, wiesz, jak te bity po sobie działają. I na scenach, na scenę, którą prowadzę w Zakopanem, zaklepaliśmy występ Błażeja Krajewskiego.
Aha.
I ja stwierdziłem, Błażej, to ja bym sobie zagrał przed tobą i potestuję sobie od razu ten materiał i będzie spoko. No i fajnie. I pojechaliśmy do tego Zakopanego. Tam sobie powiedziałem tyle, ile chciałem i jest tam właśnie pierwsza wersja. To nie było absolutnie pierwsze wykonanie tego
właśnie,
bitu.
No.
Wcześniej był na open micach gdzieś tam grany.
A ile razy tak mniej więcej? Także ile razy już na scenie to było?
4-5.
4-5, czyli to jest bardzo świeża sprawa. Dobra.
Tak, 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 tak. Z tym, że z 4-5 już był grany z intencją, to będzie w moim materiale. Natomiast pierwszy raz był zagrany zaraz po tym, jak ta sytuacja nastąpiła. To znaczy, byliśmy w Goleniowie, w kinokawiarni Goleniów, pozdrawiamy, bardzo fajne miejsce. i tam się starłem z tym czujnikiem ruchu i zaraz później wchodziłem na scenę.
Okej.
I powiedziałem, co się stało, nie?
I nie masz tego nagrania przypadkiem?
Nie, niestety nie.
No dobra, no.
Powiedziałem, co się stało. I zobaczyłem też, wiesz, spotkałem się z bardzo dobrymi reakcjami na wówczas, bo to było bardzo spontaniczne i ludzie, pewnie część z nich to przerabiała, bo oni, wiesz, byli regularnymi klientami. Tak. I tutaj też trochę zboczę z tematu, ale mój ulubiony stand-up, taki jaki najbardziej ja lubię oglądać, mówię tu absolutnie z perspektywy odbiorcy. Mhm. Zero, wiesz, zero oceny, zero analizy. Człowiek, który chce się rozerwać. To stand-upy normalizujące jakieś twoje zachowania, z którymi myślałeś, że jesteś sam. I ja, wiesz, są komicy bardziej cenieni przez komików. Są komicy, którzy mają żarty bardziej na docenienie,
tak,
i bardziej na szczere rozśmieszenie mnie. I stary, tak, oczywiście, że bardziej cenię, wiesz, materiał tam Birbigli, Stewarta Lee, ale to są takie, że obejrzę i
bardzo ładne.
Natomiast, wiesz, dużo bardziej się śmieję żywym, ludzkim śmiechem, na przykład na Sebastianie Maniscalco.
Naprawdę?
Tak, na maksa.
Ja wiem,
jestem pierwszy. Jurki też tak mówił. Mnóstwo osób go nienawidzi. Ja doskonale wiem, za co go komicy mogą nienawidzić. No,
ale bawi cię.
Ale jako odbiorcy, szczerze, tak, mnie bawi. Jak on opowiadał o tym, jak to się zmieniło, jak kiedyś dzwonił dzwonek do drzwi, a teraz... Wow, dziękuję ci za to. Czyli nie tylko u mnie w domu tak jest.
Okej.
Nie czuję się tak wyalienowany i uważam, że to jest największa...
A to jest super, nie jesteś sam. Że czujesz się, że nie jesteś sam z jakimś problemem, z jakimś tym. No to fajne, to dobra cecha. Słuchaj, jeżeli daj ci radość, to niech będzie, ale kumam. Ja...
Radość i jakąś tak, jakiegoś rodzaju terapeutycznie to działa. Więc postanowiłem, że też nie będę się wahał wsadzać takich bitów, gdzie no ja ujawniam jakieś moje... dziwne zachowania, albo takie, które wydawały mi się dziwne, a później przez śmiech ludzi i przez rozmowy widzę, o, to też nie jestem z tym sam. Nie?
No bo tak, bo śmiech oznacza zrozumienie. Śmiech oznacza, rozpoznajemy to, co mówisz i zgadzamy się z tym, co mówisz. No,
tak, tak mam nadzieję. Mam nadzieję, że tak, a nie tak, jak się surferzy ze mnie śmiali wtedy. Na Helu.
Ale to oni się wtedy w innych momentach chyba śmieją, nie? W takich, że jak słychać
oni chyba
że raczej... żart, jest cisza i dopiero po tej ciszy się śmieją. Oni się nie śmieją chyba zaraz po żarcie.
Ten rytm jest wyczuwany właśnie złośliwych śmiechów. Teraz nie były śmiechy. No, my też tak mamy. Nie.
To co? Puszczamy? To pierwszą wersję?
Tak, jasne.
No to kurde, czas do dania głównego przejść.
A to też widzisz, szybko metakomentarz, to była największa obawa przed twoim podcastem.
No.
Czyli, że siedzą komicy, rozmawiają bardzo czasami akademicko, górnolotnie o tych żartach, nie? Stosują jakieś takie fachowe terminy, a później jest, no i wtedy się zesrałem. Konfrontacja bolesna.
Tutaj bardzo kombinowałem, jak to zmienić szyk, bo tak, czy sranie dać najpierw po pierdzeniu, czy pierdzenie po sraniu.
Tak. Jeszcze po tych wykresach, jak teraz cały czas mówię.
Ale naprawdę, też takie czasami, że widać, że ktoś sobie czasami dokłada za dużo do tego, co robi.
Tak.
Nie, jakby...
Dlatego ja się nawet nie biorę za żadne podręczniki, za żadne takie analizy.
Rozumiem. Z dystansem. Dobra, czyli to jest Zakopane, styczeń, około piąte, szóste wykonanie tego materiału.
Teraz jeszcze jeden film, który na mnie czeka. Fotokomórka. To są zdradliwe kurwy. O, szczególnie jedna w Goleniowie, to ostatnia historia, jaką opowiem. Miasto na północy Polski, Goleniów. I tam z godziną przed występem poszedłem do toalety, na dwójeczkę. Jestem sam w całej toalecie. Wchodzę, zapala się fotokomórka, siadam sobie w kabinie i świat pogaśnie po dwóch sekundach. Co to jest kurwa za ustawienie? Czy Goleniowie mają najszybsze dwójki w Europie? Czy to jedzą na kolację kurwa ksenne w panierce? Dziękuję. Co to jest? Ale dobra, trzeba kombinować. Czyli co, fotokomórka, no luz, to będzie kurusz na zapasie. Nie zaczynasz tego się zrykać. Nic. No to trochę intensywnie. Ja bym chciał wysiąść.
Fajnie, że słuchamy żartu, gdzie jest pokazywanie przez połowę.
Jeszcze dobra, to sobie pomacham trochę. Na pewno każdy z nas przecież raz na rok polski i stabilny pozdrowy, nie? Dalej ciemność. To kurwa zaczyna machać mocniej, żeby był rozbitkiem na wyspie. Nie, weźcie! Nie! Dalej nic. No dobra, skończyły się opcje, no to muszę sam kombinować, więc zapaliłem sobie latarkę w telefonie. Położyłem na takiej trampolinie z bokserem. Żeby zobaczyć, czy jest papirus zapisany. No i poradziłem sobie, ale wtedy mnie uderzyło. A co? Jakby w tym momencie faktycznie ktoś wszedł. Widzicie tego kurwa górne światła bijące do góry z kabiny. Jak ja był szamanem kału, tam za chwilę po prostu do góry. Poczekaj, by ktoś wszedł. I tak faktycznie otwiera drzwi. Jestem. Już czas. I wyjmuję swój papirus. Ja wyjmuję swój, przykładamy. Pasuje. W momencie, jak to przyłożyliśmy, zaczynają pioruny walić. Chujna jest miesiące bań. Ta woda zaczyna wirować. Pieni się. I nagle z tej piany powstaje Polski Ład. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję za uwagę.
No.
Ładne, no. Nie, no, śmiechy zbiera ostre, no bo to jest...
Polski Ład, tak. No, wiadomo, pomysły, tak, z dupy, jak elementy tych zapisów wynurzyły się z kibla. Jest to... Słuchaj, logicznie, nie do zajebania.
Nie, nie, to no, składa się idealnie. Naprawdę, no...
No i wiesz, no i wówczas... Taki był klimat na taką puentę.
Ale to stary, no przecież wtedy wszyscy to tak przeżywali. Wszyscy byli tak wkurwieni na ten Polski Ład, który chyba nadal jest, nie? Jakby...
No i znaczy, to nie jest tak, że wycofano te zapisy, nie? Na kolejną ustawę.
No, Jezus Maria. I wiesz, no nie dziwię się absolutnie, bo wiesz, w idealną strunę frustracji społecznej uderzasz też, jakby takim nadbudowanym, wiesz, gadaniem o...
To jest to, co teraz robimy. Sranie w idealną strunę frustracji społecznej uderzasz.
Tym gównem.
Rzucam jak szympans. Stary. Ale to nie jest jedyne przeskalowanie w stand-upie. No. To jest ciekawe, że czasami właśnie są tego typu rozmowy, bardzo górnolotne opisy, bardzo mi się podobają te fragmenty. Trzyma lustro dla społeczeństwa, wiesz. A później chłop stoi, kurwa, w smażalni między fryturą, nie, i lodówką Koral na paleciaku. I jeszcze ma support! Ma support, stary. To jest tak, takie przeskalowanie.
No wiesz, no, dla nas jest to ten teatr, w którym występuje Mani Skalko, wiesz, to jest jakby ten, ta wielka arena, ta paleta, to,
tak,
jest, to,
tak.
To jest nasze forum.
No. Właśnie, więc wracając, dla mnie, ja bardzo liczyłem, wtedy w Goleniowie i dalej, tak. Dalej to ze mną zostało, jeżdżąc przez Polskę, że znajdą się osoby, które też się znalazły w tej sytuacji, że siedzisz w tej nieszczęsnej kabinie.
Oczywiście, że tak.
I teraz przed jakim stoisz wyborem? Czy masz, kurwa, na gaciach... Bo ja wiem, oczywiście, ja wiem, jak to działa. Zgrywam odrobinkę głupszego niż jestem, no ale musiałbym wyjść z tej kabiny, bo ewidentnie gdzieś tam wiązki, moja ręka nie przerywa, skoro jestem w kabinie. Musiałbym wyjść. No ale tak. Żadne rozwiązanie tu nie jest dobre. Jesteś w pułapce, ponieważ wyjdziesz machać, ktoś wchodzi, widzi machającego typa, wiesz.
Skip.
Jakby, nie wiem, może ma przyzwyczajenie z dzieciństwa, że rodzice mu zawsze gratulowali po wszystkim.
No.
Ja miałem nocnik, który grał melodyjkę, jak zrobiłem dwóje. Więc stary, totalnie mogło to zostać. Także rodzice, oczywiście, że trzeba puszczać dzieciom na wczesnych etapach rozwoju muzykę, ale nie w tych momentach, co podręczniki piszą. Więc to rozwiązanie złe. No siedzieć w ciemności też nie mogę. No, wiesz, ja też potrzebuję pewnych informacji, dostać pewne informacje wizualne, zanim opuszczę kabinę. Muszę pewne rzeczy wiedzieć, nie? No i teraz jak je uzyskać? Dostaję latarka. Ale to też nie jest dobre rozwiązanie. No bo właśnie, ktoś wtedy wchodzi.
Ja tyle razy już przy dwójkę, przy latarce robiłem, że to jest już absurdalne. Nienawidzę tych, kurde, tych kumelek. Dobra, to sobie skończ. No. Przecież też pomyślałem, jak już można by ciebie jeszcze ogłupić, tutaj wydłużyć to, że bo wiesz, że ta kabina jest, że twoje machanie nie działa, więc możesz zdjąć sobie koszulkę i zacznę koszulkę podrzucać. I nagle wyrzucić koszulkę do kabiny obok i myślisz, dobra, teraz spodenki. I wiesz, i ty tak się rozbierasz jeszcze w trakcie. Już ciebie tak ogłupić totalnie, nie? Że, może to by się, nie wiem, czy to by się sprzedało, ale wiesz, spróbować.
No na pewno warte by było spróbowania. Tylko wtedy odbiłbym jeszcze bardziej od faktów. Bo ja tutaj na 20% tylko przyściemniałem w tej historii. A nie chciałbym jeszcze więcej. Nie? Ja lubię... Co lubię i nie lubię? Znowu, odpowiem ci bez pytania.
O, bardzo proszę. Zapraszamy do dyskusji.
Nie lubię w stand-upie... Dużo rzeczy jest uważanych za hak. Ale jakoś pomija się pewnego rodzaju oszustwo, które stosują często komicy. To znaczy sprzedają nieprawdziwą zupełnie historię jako prawdziwą.
Tak.
I ja rozumiem, że co to za różnica, przecież ludzie się śmieją. No tak, z punktu widzenia odbiorcy ja też bez różnicy wolę się śmiać. Z nieprawdziwej historii niż z prawdziwej się nie śmiać. Ale z punktu widzenia, wiesz, branżowego, no to korzystasz z tego dodatkowego ładunku emocjonalnego od publiczności, które, wiesz, powoduje założenie, że to jest prawdziwa historia, że temu gościowi się tak stało, jak on w ogóle na tej scenie jest teraz, wiesz. No. A jak sprzedajesz od razu bajkę, no to za te same puenty nie zebrałbyś takich samych śmiechów, uważam.
Jeszcze raz, co?
Inaczej. Wchodzisz z historią na scenę.
Tak.
Masz puentę ABC.
Tak.
I teraz jeżeli sprzedajesz je jako, że naprawdę się zdarzyły, to zbierzesz za nie większe śmiechy. Jest większy ładunek emocjonalny.
No tak, okej.
Okay. No właśnie, więc nie lubię tego. Nie lubię być tak oszukiwany.
Ale dlaczego? Przecież jakby dla ludzi my jesteśmy postaciami wyimaginowanymi. Oni wiedzą, że my opowiadamy pierdoły bardzo często.
Oczywiście, mówię z perspektywy obrońcy.
Obrońcy.
Odbiorcy zupełnie spoko.
No.
No jedyne, czego może bym sobie życzył, to żeby mi ktoś powiedział. Jak opowiada prawdziwą historię, że jest prawdziwa, a jak jest nieprawdziwa, to żeby nie mówił, że jest prawdziwa przynajmniej. Nie?
No.
Natomiast mówię, z punktu widzenia branżowego, z punktu widzenia drugiego komika, no dla mnie to jest trochę jakbyś w GTA, wiesz, kody wpisał. Kod na większą siłę rażenia twojej broni. Plus 20%. Ale to jest, ja wiem, że to jest moje indywidualne spojrzenie.
Ja tak właśnie myślę nad tym, no bo gotów. Kurde, jednak, come on, jakbyśmy trzymali się jeden do jednego rzeczywistości, to w życiu nie jest aż tak.
Nie mówię jeden do jednego.
No.
Tylko mówię, wiesz, są pewne rzeczy, które jak dodasz w tej historii, to dalej nie okłamiesz ludzi.
Tak.
Są sposoby, żeby ich rozśmieszyć bez ich okłamywania ich, wiesz, różnego rodzaju porównania,
metafory,
albo tak, powiedzenie, tak. Co tobie się działo w głowie w danym momencie.
Tak.
Nie trzeba mówić, że stało się coś bardzo grubego, co się tak naprawdę nie stało.
Okej, czyli tobie... A to jest bardzo ciekawa granica, że tam sobie postawiasz granicę. Że to nie,
ja
to nie
może życie
być, że można użyć tego, ale tamtego już nigdy w życiu.
Ale w ogóle jakby najsłabszą odmianą tego podejścia jest jak... jest komik, który ma jakąś historię, w której umieszcza komika, z którym akurat występuje. I to jest zupełnie nieprawda, nie?
No.
Występowałbym z tobą i powiedział, o, a Antek się, kurwa, wiesz, zesrał i sam to zjadł na środku placu. Wiesz, masz jedną historię, która ci działa na start i zawsze umieszczasz tam kolegę, nawet nie pytając go o zgodę. I później kolega wychodzi po tobie na scenę, bo na przykład prowadziłeś przed chwilą.
No.
Z tym kontekstem się musi zmierzyć, nie? Który jest, co, zburzysz poprzednikowi żart, powiesz, że to jest kompletne kłamstwo? No nie, to też jest nie fair.
Okay.
Więc musisz grać w to ze sztucznym uśmiechem, myślisz, ty kurwa, ty oszuście.
Okej, czyli rozumiem, że to są jakieś prywatne zaszłości, które ty próbujesz wyjaśnić.
Nie!
Czy to się wydarzyło wtedy na Hellu, czy to jest coś, co ten...
Na Hellu, przypominam, byłem sam.
Rozumiem. No tak.
Tam no nic dobra. Nie mogło utrudnić życia już bardziej.
Ale to jest ciekawe, bo na przykład ja się też spotkałem, że niektórzy mówią tylko, że callbacki to już jest takie łatwizne. Że też tak jakby, że niektórzy sobie na callbackach ustawiają tę granicę. To jest dla mnie bardzo ciekawe, że niektórzy uważają, że gdzie indziej jest ten pole...
No pewnie, że tak. Ja wiem, że to są moje przekonania też indywidualne. Nie. I to jest też bardzo ciekawy moment, myślę, żeby puścić... ostateczną wersję kobity, skoro już mówimy o callbackach.
O callbackach, dobra, czyli do YouTube'a idziemy.
O tych callbackach właśnie, ale zaraz będę próbował wyłgać, żeby ten callback uzasadnić. Boże! Ale będzie festiwal hipokryzji. Co się wpisze
ale to tak jest, no każdy
w ogólną narrację.
Jakieś abstrakcyjną, jakieś takie na zasadach, które nie do końca mają sens, jakąś siatkę rzeczywistości i jej się trzyma. I to
tak jest,
tak jest. Kurde,
tak jest. No ja się wiesz, w miarę lat w stand-upie nie dowiaduję wbrew temu, co zakładałem, ile rzeczy jeszcze ma znaczenie, tylko ile rzeczy już nie ma znaczenia. Odcinka, tylko to nie miało, to też, to myślałem, że ma, nie ma też. Tak, cyni. Upadek ideałów.
Tak.
I to jest czujnik ruchu, który uaktywnia światło. Taka fotokomórka. Nie? Występowaliśmy też w zeszłym roku w miejscowości Goleniów w zachodniopomorskim i tam mieliśmy jeszcze z godzinę do występu. Ja z moim nowym eleganckim wyjściowym dekupażem myślę, skorzystam z tego kibelka tam w holu.
Jak jest technicznie? Czy my słuchamy w całości, czy jakiś komentarz autorski?
Możemy, absolutnie dajesz, jak coś chcesz powiedzieć lub dodać, to dawaj.
Okej, okay, no bo tutaj widzisz, ten beat... zmienił się tak naprawdę przez to, co następowało przed tym bitem.
Super, no, praca wstecz, no.
Czyli przez tę ogólną myśl, plus wcześniej był wątek o tym, że zmieniłem dietę i No tam nazywałem to dekupażem, że dekupaż jest już teraz do tego stopnia unormowany, że mogę skorzystać z dowolnej toalety, a nie tylko trzymać to, aż dojadę do domu. Co w tym czym też jest dużo prawdy. Stąd taki wstęp do tego bitu. On okay. Już też się zmienił, wychodzi z czego innego. No ale ostatecznie chodzi o to, że to z całej serii tych urządzeń, które nam uprzykrzają życie, to było ostateczne starcie.
Okay.
Nie? Wcześniej nie było tego. Wcześniej nie personifikowałem po kolei tych urządzeń w różnego rodzaju sytuacjach, tylko to była jedna sytuacja, więc ta myśl się tam w ogóle nie pojawiała. Ten premis się, widzisz, trochę wzbogacił o to.
Super.
Natomiast nadal jest przegadany. Jest absolutnie przegadany.
Tak? Tak, nadal masz takie test?
Tak.
No i wchodzę. Zapala się światło automatycznie. Wbijam do kabiny. Zamykam drzwi. I światło gaśnie. Po 2 sekundach. 2 sekundy, bo ja byłem, kurwa, nie wiem, w toalecie dla świnek morskich najwyraźniej. No i wiadomo, co trzeba zrobić. Trzeba się troszeczkę poruszać. Pole manewru miałem dość wąskie, więc zrobiłem coś takiego. Nic. No to kolejne. Zacząłem robić coś takiego. Nie polecam, chyba że masz katar. Dalej nic. Ciemność. No to zagęściłem ruchy, dołożyłem ręce jeszcze. Dalej nic. Ciemność.
Chodź, może będę pokazywał.
To jest obrazem. Albo teraz jakby rób te wszystkie gesty. Nie, bo ja poczekam, aż ty to nałożysz, to jest obrazem. Super. Bo po prostu... No i tak, będziemy wypuszczać w dniu premiery twojego materiału.
Tak,
więc jakby, no,
na luzie.
Dalej nic. Ciemność. No to zagęściłem ruchy, dołożyłem ręce jeszcze.
Chwilę, to tam nie było rąk w tych 2 pierwszych gestach?
Nie.
To jakie są?
Pierwszy gest był taki. Stary, żeby się jeszcze bardziej pogrążyć, to był jeden wykon tego bitu, gdzie ja dołożyłem jakiś taki zaśpiew hinduski, wiesz. te kolejne gesty to było, że się, wiesz, uchyla, bo stwierdziłem, okay, że być może... ja nie do końca wiem, jak działa ten czujnik, ale założyłem sobie, że jest to pewna wiązka o jakiejś częstotliwości, która jeżeli jest przerwana... No to jest 0,1, tak, nie? Okej, czyli trzeba światło zapalić. No i większej masy potrzebuję, żeby przerwać wiązkę, więc całym ciałem zacząłem. Nie, za cholerę nie chciałem wstawać. Mm-hmm. Po prostu, no nie będę wchodził w szczegóły, nie chciałem wstawać. Więc zrobiłem to i przy trzeciej opcji dołożyłem już ręce, co wyglądało jakbym...
Okej, okay, modlitewnie tak bardzo.
Pokłon.
Dobra, dziękuję.
Dalej nic, ciemność. Dosłownie oddałem hołd technologii i 0 oświecenia. Jak w każdym kościele. No to co? Kolejną metodę próbuję, tak zwaną papieską, czyli pozdrawiam naród z kabiny. Ciemność. Myślę, kurwa, czy jestem tak nierozpoznawalny, że już mnie czujnik nie uznaje? Czy to jest właśnie kolejne urządzenie, które nabrało świadomości i się mści? Zaraz z głośników usłyszę: I wanna play a game. Pamiętasz, jak krzyczałeś na moją kuzynkę w Kauflandzie?
Kasę samoobsługową.
Ty teraz dla mnie zatańczysz. Słuchajcie, ja zacząłem machać, jakbym był rozbitkiem na wyspie. Już tam napierdalam po ścianach tej kabiny. Nic, dalej ciemność. Wiedziałem, że jestem zdany sam na siebie. Co zrobiłem? Wziąłem telefon, odpaliłem latarkę, położyłem go na takiej trampolinie z bokserek.
Klasyka, też to robię.
Żeby zobaczyć, czy papirus zapisany.
Ja już się teraz czuję lepiej.
No i generalnie radzę sobie, ale wtedy mnie uderzyło. Co jakby w tym momencie ktoś wszedł? Zobaczymy tylko, kurwa, łudę światła bijącą z kabiny, jak ja bym był czarnoksiężnikiem jakimś tam. Wysyłam cię precz do onanistów. Ale jakby wszedł ktoś, otwiera drzwi. Jestem. Już czas. Widziałem znaki. I wyjmuję swój papirus. Ja wyjmuję swój. Przykładamy. Pasuje. I w momencie, jak złożyliśmy, zrywa się burza. Zaczynają pioruny walić, anielskie chóry śpiewają. Woda w tym kilku zaczyna wirować, pieni się i otwiera się portal. I wpada jakiś zziany człowiek, mówi: muszę was ostrzec przed przyszłością! Świat pogrążył się w chaosie, wszystko płonie! Ja takie wiedziałem. Maszyny. Nabrały świadomości, zbuntowały się, dojechały nas. Nie! Gorzej! Co? Baby bolca nie dostały! że moi drodzy, kto dzisiaj wraca w parach, zajmijcie się tym problemem. Tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie.
Zajmijcie.
Teraz, a jak
to,
myślisz?
To też jest callback. To
jak
też
myślisz,
jest callback.
Czy ta ostateczna puenta została tam użyta, bo była taka świetna? Czy może nawiązywała do czegoś wcześniej?
Nawiązywała absolutnie do czegoś wcześniej. No, Baby Bolsa nie dostała,
tak,
musi
ale
być.
Tak, ale jakkolwiek, gdyby indywidualnie traktować tę puentę, nie jestem w stanie jej obronić.
Nie, okej, rozumiem.
Tutaj trzeba niestety wysłuchać całego materiału i ryzykując, ale byłbym w stanie ją obronić. To znaczy, ja się wcześniej...
Ale nie musisz przed nikim tego bronić, jakby to, wiesz, nie jesteś
nie, przed sobą.
Przed sobą,
przed sobą, to jest, wiesz... Kiedyś mój przyjaciel najlepszy powiedział, że jestem niewolnikiem samego siebie. Bardzo trafnie to
też
nazwą.
Jest jak tekst Eweliny Farny.
Tak, ale spokojnie AI mogłoby Ewelinę Farny wygenerować, czyli wiesz, crossover dwóch zapomnianych gwiazd. I co tam dalej? Baba bez bolca zostaje pierdolca. No, trochę jakby się dla mnie... Nie ma odbicia w rzeczywistości. To już jest jedno z tych porzekadeł, które nie oddaje rzeczywistości, więc wcześniej się z nim rozprawiałem, a później pomyślałem, że jakby ostateczne ośmieszenie tego porzekadła będzie na końcu, jak absolutna zagłada, wiesz, następuje przez to, że baby nie dostały bolca, co jest już niedorzeczne, nie? Czyli wyeskalowanie tego porzekadła, żeby przekroczyć granicę absurdu i w ten sposób jakoś się ośmieszyć. No i znowu. Taki opis, a żart jaki? No, baby bolca nie dostały.
Tak. No ale intencja, no dobra, no. Jakby.
No więc, ja nie miałem jakiegoś takiego prikazu, o, to teraz się wpiszemy w pewnego rodzaju narrację, nie?
Tak, oczywiście.
Nie, samo językowo dla mnie to i znaczeniowo nie miało sensu to porzekadło, nie?
Bo ja się tak zastanawiam też nad tym, jak się będą starzeć, bo jakbyś dał ten, jak to się nazywa, Polski Ład, to jednocześnie on by się szybciej chyba zestarzał niż coś takiego.
Oj, zdecydowanie, tym bardziej, że tutaj, jeżeli ktoś znajdzie czas i chęci na obejrzenie całości, to on dostanie wszystkie informacje potrzebne do zrozumienia tej puenty w trakcie
występu. No dokładnie, więc ona może dzięki temu będzie jak to się mówi, Jezus Maria, dłuższą datę ważności będzie miała.
Tak.
Niż ten. No ja też taką mam nadzieję.
A czy zauważasz u siebie, albo czy zauważałeś progres polegający na tym, że coraz mniejszy procent wypuszczonego specjala cię po jakimś czasie żenuje?
Ja mam tak, że im dalej wstecz, to mnie bardziej żenują. Czasowo...
To samo.
No w sumie tak, to prawda. W sumie powiedziałem dokładnie to samo, tylko jest za innych słów. Tak. Tak, coraz mniejszy... Chyba tak. Chyba coraz mniejszy element mnie żenuje, no. Ale pewnie za 5 lat będzie... No, dokładnie to samo, co ty mówisz, tak.
Czyli no, teoretycznie to powinno świadczyć o jakimś progresie, nie?
Powinno. Znowu jest do ludzi pytanie.
Tak.
Bo ja ten ostatnio gadałem z Rentem, on tam wypieprzył kilka filmików ze swojego poprzednich, a ja mam takie, kurde, nie usuwam. Ja mam takie, że to będzie jednak świadczyło o tym właśnie, jak daleko zeszliśmy, gdzie byliśmy, a gdzie teraz jesteśmy, jak bardzo żenujące te pierwsze filmiki były takie, że kurde, wiesz, jeżeli tam faktycznie było, nie było raczej nic rasistowskiego, to wtedy się wywali, ale tak to nie, to po prostu świadczy o naszym progresie i żebyśmy kiedyś słabi na początku, a teraz, wiesz, mam nadzieję, jest lepiej.
No też mam taką nadzieję. Wiesz, to było pytanie czysto, które nie miało tezy żadnej ani...
Ale ty też tak masz, rozumiem, tak? Czy żenujesz się coraz więcej materiału po prostu?
Wiesz co, no jak teraz tego posłuchałem...
Ale też jest ciekawe, że jak nagle oczami innej osoby, czy tam uszami innej osoby zaczynasz słuchać swojego materiału, to zupełnie inne podejście można do niego. Okej, dobra, to mogę zmienić, wiesz. To...
No nie, faktycznie ten materiał poprzedni, czyli ma pan rację, przepraszam, mniej mnie żenował niż jego poprzednicy, więc no liczę, że to jest ten sam proces. Albo po prostu... nie wiem, jak to powiedzieć... Coraz bardziej jestem zadowolony z siebie, słuchaj.
Okej. Okay. A powiedz mi, a wracając do tego, bo myśmy poruszyli ten temat, ale nie zgłębiliśmy go. Jak eksperyment ze storytellingiem? Jak się czujesz w tym? Czy czujesz, że to była dobra ulica, którą żeś nagle zeksplorował, czy nie? Bo powiedziałeś, że to były te pół godziny, co wrzuciłeś o tym historii z Wolskim. Tak. gdzie tam byliście, już nie pamiętam, w jakimś hotelu na firmówce.
Tak, tak, tak.
I mówię, że to będzie eksperyment taki odejście do storytellingu. No i właśnie, że jakie są wnioski po tym? Jak się czujesz, co myślisz?
Jest to mniej obciążające na pewno. Musisz mniejszy wysiłek umysłowy wykonywać każdorazowo przy występie, no bo ja mówię, staram się, żeby te historie były prawdziwe. Mhm. I nie opowiadałem tych historii wcześniej nie dlatego, że się bałem storytellingu. Ja nie rozróżniam nawet, co jest co do końca, ale dlatego, że ja nie do końca miałem jakieś historie warte opowiedzenia, takie, okay, wiesz, z dorosłego życia. A z dzieciństwa, no to tam zawsze się coś wciśnie, nie? To jest trochę dla mnie inny gatunek.
No.
Czyli żarty z okresu dorastania. Każdy z nas to, wiesz, każdy z nas gdzieś tam w materiale chyba trochę tych resentymentów do 90-sów umieścił.
Tak.
No, ale wracając, więc jak w dorosłym życiu pojawiły się takie historie, no to stwierdziłem, że czas je opowiedzieć. I czemu uważam, że to jest wygodniejsze i mniej obciążające? No bo jak mówisz rzeczy, które ci faktycznie stały, to nie musisz się tego uczyć na pamięć, tylko mówisz jak to było, prawda, nie?
Tak, tak.
Jedyne, co musiałem to zapamiętać, to jakieś tam, wiesz, porównania, właśnie metafory, żeby to było śmieszne i podoba mi się to. I mam dwie kolejne historie, trzy, cztery, wiesz, zawsze coś tam dojdzie. Mógłbym się na tym opierać, ale też... No, nie do końca to jest chyba sprzyjający format temu, jak się dzisiaj komedię odbiera, stand-up.
A, czyli w sensie, jeśli chodzi o te rolki, shorty,
to wszystko, tak, shorty. Tak.
To no. Prawda, to prawda, że teraz jest taka bardziej kompaktowa wersja. Ludzie, którzy one-linery piszą, wygrywają w tym
zgadza
momencie.
Zgadza się. I nie wiem, czy nie zrobię takiego procesu ekstrakcji, albo nawet nie ekstrakcji, tylko powstrzymam się przed czymś, co robiłem wcześniej. Czyli wciskałem one-linery w materiał gdzieś tam. Ja zawsze bardzo lubiłem komików, którzy opowiadają po prostu one-linery.
Tak.
Nie są związane ze sobą te żarty. Jest jakaś taka umowa społeczna, publiczność występujący, że one nie muszą być związane. Publiczność ma w dupie te segueje, tylko słucha i się cieszy z każdej puenty. No i ja też jakby chciałbym się z tym zmierzyć, ale jakoś brakowało mi odwagi, żeby zrobić taki bold move, że ja staję, mam tak zajebiste żarty, że nie muszę ich łączyć, tylko po prostu je opowiadam. No bo wtedy jesteś nagi, masz tylko treść. Nie?
To prawda, tylko puenty. No.
Tak, ale no chciałbym się z tym zmierzyć. Nie wiem, czy nie zrobię sobie jakichś takich 10-15 minut, gdzie opowiadam wyłącznie one-linery, bo ich mam mnóstwo, tylko że właśnie boję się zrobić tak, że mówię one-liner teraz o palmie koralowej, a później mówię o, nie wiem, papieżu. Nie? I...
Ale to jest, ja słyszałem, że komicy tak teraz robią, że umawiają się na nagrywki i wiesz, tam w kilku nagrywają i każdy nagrywa sobie 10 minut na shortsy.
Ale popatrz, jak medium wpłynęło na to, jak uprawiasz tę dziedzinę.
No, no chyba zawsze tak było, że kiedyś, jest taki format improwizacyjny, Harold się nazywa, i on ma w założeniu, jak się go uczy w improwizacji, ma 30 minut. I ja się dowiedziałem po jakimś czasie, że format miał 30 minut trwać, bo musieli robić jedną przerwę w połowie, żeby bar zarobił.
Czyli nic
forma,
nowego.
Tak, dokładnie. Stary, więc forma całej sztuki, improwizacji, jej czasowość była sprowadzona do tego, że bar musiał zarobić. Nie? Więc jakby, to chyba naturalna proces jest.
A ty jesteś bardziej właśnie taki postępowy, że hola, nowe rozwiązania, japi, nie? Że bierzemy od razu, wchodzimy w to na maksa? Czy
nie.
Gdzieś bardziej kiedyś to było?
Nie, właśnie chyba staram się hybrydowo podchodzić do tego, bo ja się boję, że to chyba z wiekiem przychodzi, że kiedyś to i zaczynasz pierdolić te swoje smuty, mm-hmm, i łatwiej ci jest też te utarte szlaki, które miałeś, które działały do tej pory, ale no jednocześnie wszystko się tak dynamicznie zmieniało podczas naszego życia, bo to też możemy mówić, że tam nasi dziadkowie, ale w naszym kurde wieku nagle wjazd internetu na chatę, nagle, że to kompletnie zmieniło świat.
No, pamiętam, jak mi pierwszy raz internet wjechał na chatę.
No stary, to był dramat.
Że wolę policję.
Ja pamiętam, pokazywała kuzynka, że to jest strona internetowa. Ja mówię, gdzie to jest? No to w internecie jest. Ja mówię, a gdzie to jest internet? No wszędzie. Mi to koncept mi rozpierdalał, stary. Wiesz, i nagle potem urodzenie się social mediów, odnajdywanie się w różnych social mediach, które się zmieniają cały czas, to w jakiś sposób, nie wiem, czy nie zostaliśmy też wytrenowani na ciągłe zmiany. Że będzie się nowe pojawiły rzeczy i to będzie ciągle tak, no dobra, teraz trzeba się tego nauczyć.
Stary, ja nie wiem, na co my zostaliśmy wytrenowani, jak nas zapoznawano z internetem, ale u mnie pierwsze kontakty z internetem miały miejsce na lekcjach informatyki, gdzie nie było żadnych filtrów jeszcze, wiesz.
No.
Dzieci wpisywały, co chciały, nie? Tam, stary, nasza informatyka w podstawówce, no to było trochę Half-Life'a, trochę Quake'a.
Pornografia.
Tak, i stary, jeżeli twoje zaznajomienie z internetem zaczyna się od stron typu Rotten...
O Jezu, pamiętam
Rotten.com.
No.
No, no, mam wrażenie, że teraz jest bezpieczniej nawet.
No, kiedyś to był taki dziki zachód internetu, nadal trochę jest, ale już trochę zaczynają to regulować, że te dzieciaki się nie dostaną do takiego gówna, jak my żeśmy się tam, wiesz, odcinanie głów gdzieś tam, kurde, wiesz, w Iraku i masz takie, co to jest?
Tak, i to zostaje z tobą.
Masz kilkanaście lat i nie powinieneś oglądać takich rzeczy, absolutnie.
To, ojej. No, ale w każdym razie, wiesz, ja nie mam problemu, jak medium wpływa na to, jak uprawiasz daną formę. No, sztuki mi chyba trochę nie przejdzie przez usta. Rozrywki.
No, rozrywki, no to dobre
dopóki
słowo.
To nie wpływa na jej jakość.
O, bardzo ładne. To jest no, coś, co Ewelina Flinta...
Flinta mogłaby powiedzieć. Ciekawe, co u niej.
Nie mam się żadnego pojęcia. No więc dobra, słuchajcie, to dziękuję bardzo. To Damian, czego ci życzysz na koniec? Bo ja zawsze pytam ludzi, czego ich życzysz na koniec, co teraz, co z nowym, co dalej. Ogólnie w życiu, nie tylko stand-upowo.
Żebym
był zaakceptowany przez surferów, to jest jeden, to wiemy i na bank, że tego chcesz.
Żebym uważniej dobierał oferty występów.
To kurwa, aż mikrofon zepluł. To tego ci na pewno życzę.
No i co? Zdrowia. Zdrowia, bo jak zdrowia nie ma, ty to edytujesz potem?
Nie, tak, ale nie muszę.
Nie, no to jest ostatnia myśl, ona jest ważna. Nie, nie, zaskoczyłeś mnie, że już kończymy. Myślałem, że...
A coś chcesz jeszcze powiedzieć?
Zbieramy się już. Znaczy, czułem, że zmierzamy do końca, ale nie, że to będzie tak...
Przepraszam, jakby możemy dalej.
Zaczynałem się, że zazwyczaj jest. No, no to zmierzając powoli do końca jeszcze ten temat, to pytanie.
A nie, 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 ja to wiesz, ja jestem taki, że. Wiesz, że ten podcast w założeniu miał trwać 20 minut. Bo ja nienawidzę przegadanych podcastów. Ja siedziałem, słuchałem i siedzą ci pierdol jakichś dwóch typów. I wiesz, i ile to może trwać. I ja dlatego ja zawsze starałem się tak, żeby to merytorycznie w miarę... Ja wiem, że tutaj można znowu powiedzieć, że to lustro społeczne, które odbija kupę, kurwa, w kiblu. Ale wiesz, ale...
Ale, gdzieś... ale to jest stary, to jest, mi się wydaje, że gdzieś to jest całkiem sprytny żart, albo przynajmniej komentarz, że no, ten komik trzyma lustro społeczne, ale wiesz, nakierowane na kloakę.
No dokładnie, nie? I wiesz, gdzieś starałem się i ono miało w założeniu mieć takie, że tylko wiesz, merytoryka, odsłuchujemy tutaj komentarz, jak to puenty ten i nagle się okazało, że są dużo ciekawsze historie też pomiędzy tym wszystkim. Właśnie też jak ludzie piszą, jak podchodzą, jakie ewolucje zachodzą i wiesz, i kurde, właśnie zobacz, YouTube, nienawidzę YouTube za to, że ten Jobs kazał wgrać na każde Apple, Maci, wiesz, masz album YouTube i nie możesz go usunąć.
Nie miałem do czynienia. Ja,
nie, widzisz,
moja styczność z Macami to jest właśnie typowa frustracja chłopa, który już zamiast zrozumieć, to woli się zdenerwować. To jest to, nie?
Technologia.
Ja
tak.
Coraz bardziej zauważam, że to jest mój głos spójny ze mną, że ja najmniej się czuję nie sobą na scenie, jak używam tego właśnie głosu. Frustrata. Nie?
Że jeszcze raz, przepraszam, najmniej się czujesz?
Albo najbardziej się czuję sobą.
Kiedy używasz głosu frustrata.
Tak, tak, okay. Tak. Najmniejszy stres i najmniejszy dysonans wtedy odczuwam podczas występu między byciem prawdziwym sobą, a wiesz, tworzeniu show. Że to w zasadzie jestem ja i niczym się nie muszę przejmować, bo ja się realnie tak wkurwiam. Stary, w nowym materiale ja się wkurwiam tak, że mi prawie piana biała tworzy się w kącikach ust i absolutnie mi to nie przeszkadza. Po prostu tak to czuję. Nie?
A to jest właśnie ciekawe, a propos takiej merytoryki i techniki, ile ci zajęło dojście do własnego głosu? Że wiesz, bo własny głos to jest bardzo, kurde, trudna rzecz do znalezienia, mam wrażenie. Niektórzy mają szczęście i od razu znajdują.
Tak.
Przykład Sylwia Wiszowata. Ona, wiesz, od razu ma głos. To jest to, co na początku gadaliśmy, już nie chciałem tam wkładać, że rzeczy, których się tam... Ty tak powiedziałeś, że na różne czynniki takie, że tam praca, talent, ale też są inne czynniki i mam wrażenie, że głos. Że od razu masz głos, Wiszowata puf, od razu, wiesz, wystrzeliwuje i jest ten. I właśnie pytanie, ile tobie zajęło do tego głosu dochodzenie? Znaczy nie mówię, że to może być ostateczna forma, bo ty też możesz za, wiesz, 2-5 tak. lat powiedzieć, nie, to jednak...
Wiesz, może jeszcze życie mi się poprawi i będę zadowolony i spokojny.
Dokładnie.
ale mi się wydaje, że to się zbiegło też z braku lepszego sformułowania rozwojem osobowościowym. Mm-hmm. To znaczy ja przestałem w jakiś taki niezdrowy sposób tłumić te negatywne emocje. Stwierdziłem, nie, trzeba je z siebie wypluć. I w momencie, jak ja się z tym pogodziłem w prywatnym życiu, to też od razu to zaczęło działać na scenie. I myślę, że to na przestrzeni, gdzieś tam w czasie pandemii. Ostatnie 2 lata.
Okej, super. No. Czyli ile lat na scenie to już jest?
Wliczając pandemię z ponad 6,
czyli 6 lat, żeby dojść do swojego głosu. No to jest, i tak to jest całkiem szybko moim zdaniem. Gdzieś tam czytałem w książkach, których ty rozumiem unikasz, że 10 lat przynajmniej zajmuje komikom w Stanach, żeby znaleźć własny głos.
Tak, no widzisz, a ja nie przeczytałem tych książek i znalazłem szybciej. Po co czytać książki? Nie warto.
Nie warto.
Ale widzisz, myślałem też, że nie warto słuchać podcastów.
Ja też.
Natomiast już bez głaskania się tam po dupkach, no znalazłem tu jakąś wartość merytoryczną w tym podcaście, ale właśnie, widzisz, bo to zbliża nas do tego wyjątku w moim nielubieniu podcastów, czyli podcasty edukacyjne. I to
właśnie, bo mówię, że słuchałeś ten podcast.
Nauka to lubię.
Nauka tak. To lubię, dokładnie.
Tak, tak, tak. Więc tutaj, ale w założeniu podcasty takie będące po prostu luźną rozmową dwóch wiesz, białych, heteroseksualnych typów. Jakim trzeba być, kurwa, narcyzem, żeby w założeniu już wejść w formę, która polega na tym, że ludzie mają słuchać twojej rozmowy, taką jakbym odbył z tobą w knajpie, wiesz, tak. Gdziekolwiek. No, może to jest dobre dla osób, które na przykład są odcięte od społeczeństwa, bardzo samotne, nie mają znajomych, nie mają się z kim spotkać. No. Mogą symulować, że są po prostu cichym uczestnikiem spotkania towarzyskiego i sobie słuchają rozmowy. No ale gościu, dwie godziny pierdolenia, nieprzygotowanego dla słuchacza. No, dla mnie to jest skrajny egocentryzm, żeby dawać tym ludziom założenie, żeby ktoś mógł powiedzieć, no ale stand-up co? Też zakładasz, że ktoś słucha.
Tego pierdolenia, dokładnie, no, tak, Damian. No i co?
No, poświęciliśmy ile? Z godzinę omawiając, jaki jest proces, wiesz, zmierzający do tego, co tym ludziom tam pierdolisz na tej scenie, nie? Podejrzewam, że takie podcasty, gdzie sobie tam jajcujesz z koleżką, no takim procesem nie są poprzedzone.
A może uważaj, tam jest też dużo pracy, której ty nie widzisz. I jest podcast o podcaście, że jak jest tworzony podcast o pierdolenie przez dwóch heteroseksualnych typów.
To jak tego wysłucham, może zmienię zdanie. Mówię, wszystkie te rzeczy, które powiedziałem, nie są ostateczne, tylko są luźnymi przemyśleniami.
W danej chwili twoim stanowiskiem może się zmienić.
Tak, tak.
Ale ten, a może jest to zdrowe psychicznie też? Że masz taką pewność siebie, że będziesz gadał i ktoś ma ciebie słuchać.
No to tego mi życzę.
O, zdrowia psychicznego.
Tego mi życzę, większego przekonania, że ludzie mnie chcą słuchać. I, no i tych pieniędzy, dobra, już niech będzie.
Niech będzie, no, że też trzeba.
Bo jak pieniędzy nie ma, to i zdrowie, chuj.
Dziękuję bardzo Damianowi, dziękuję bardzo wam. No jak widzicie, każdy gdzie indziej stawia sobie granice we własnej głowie, co można albo co wypada w stand-upie robić i Damian ją ma gdzie indziej, a inni komicy twierdzą. Co było bardzo bekowe, że wspomniałem, nie wiedząc ile będzie callbacków na końcu u Damiana w materiale o tym, że niektórzy komicy, jest to ogromna mniejszość, to żebyście wiedzieli, callbacki są super narzędziem i to jest w ogóle mega rzecz. Wszyscy komicy praktycznie z niej korzystają. Zwróćcie uwagę, że bardzo często, bardzo wiele materiałów kończy się, ostatni żart jest callbackowym żartem do czegoś, co padało w materiale. Więc bardzo śmieszne było to, że ja powiedziałem, że callbacki, a potem mamy po prostu galerię callbacków w Damiana materiale. Co też świadczy o tym, że dobrze napisał, że przyłożył się do roboty nad tym, ale no, nie będę kłamał, było to śmieszne. No i uważajcie, co piszecie do Damiana, bo będzie was wyjaśniał, że piszecie jak Ewelina Flinta, tudzież Farna, nie wiem jak ona się nazywa. Więc tak, jak zawsze mówię na koniec, zapraszam na komedię na żywo, polecam oglądać. Dużo lepiej jest to oglądać na żywo niż przed telewizorem czy komputerem. Szukajcie lokalnych występów i do zobaczenia w trasie. Zapraszam na występy Damiana, zapraszam na występy swoje i życzę wam wszystkiego dobrego. Cześć!